Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
A teraz naszym gościem Marek Budzisz, ekspert Strategy and Future, dziennikarz tygodnika, współpracujący i publikujący na łamach tygodnika sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Na tą rozmowę Państwo oglądają i słuchają tylko i wyłącznie dzięki hojności naszym patronom na www.patronite.pl/radiownet i do dołączenia do naszych patronów bardzo serdecznie Państwa oczywiście zachęcam. Przed sekundą na antenie Radia Wnet redaktor Krzysztof Skoroński mówił o tym projekcie zmian w Unii Europejskiej. Od tego może zacznijmy, słów kilka. Co to jest za projekt? Jak go rozumieć z punktu widzenia geopolityki? Co chce część Unii Europejskiej, część elit europejskich zrobić ze wspólnotą?
No w największym skrócie, jak się wydaje, część, nazwijmy to, elit europejskich chce uczynić z Europy państwo o charakterze federalnym. To znaczy przesunąć większość właściwie obszarów dzisiaj będących w domenie suwerennych państw członkowskich na rzecz Komisji Europejskiej, na rzecz Wspólnoty Europejskiej, czyli jakby odwrócić ten model, w którym dotychczas funkcjonowała Unia Europejska. W tym nowym projekcie, czy w tym nowym modelu, suwerenem byłaby Wspólnota Europejska, która miałaby możliwości delegowania części swoich uprawnień na rzecz państw członkowskich. Przy czym trzeba pamiętać o pewnej polityce Unii Europejskiej, która nie traktuje w sposób jednolity i równy wszystkich państw członkowskich, a w związku z tym trudno zakładać, że to delegowanie uprawnień miałoby właśnie taki charakter. Zapewne byłyby państwa, które miałyby większy obszar swobód i możliwości podejmowania decyzji, a byłyby zapewne też państwa. I do takiej grupy zaliczałbym Polskę, ale myślę, że również inne państwa naszego regionu, które byłyby w gruncie rzeczy pozbawione zdolności do podejmowania decyzji w szeregu kwestii, co by oznaczało, że w gruncie rzeczy stalibyśmy się podmiotami o charakterze autonomicznym, a nie niepodległymi państwami.
Ale czyli z punktu widzenia geopolityki, możliwości prowadzenia polityki zagranicznej, możliwości prowadzenia polityki obronnej, ten traktat, te zmiany tworzą super państwo, tworzą państwo paneuropejskie i odbierają niepodległość, suwerenność takim krajom jak Rzeczpospolita Polska?
No tu trzeba zwrócić uwagę co najmniej na trzy elementy. Znaczy, po pierwsze, mówimy o pewnych deklaracjach, to o pewnej retoryce. Proszę zwrócić uwagę, że cała dyskusja na temat tej zmiany trybu systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, ona zaczęła się od kwestii dość przewrotnie stawianej, a mianowicie od tezy, iż zarządzanie organizmem już po wejściu do Unii Europejskiej państw, które aspirują, mowa między innymi o Ukrainie, państwach Bałkanów Zachodnich, że zarządzanie takim organizmem będzie niemożliwe przy obecnym trybie podejmowania decyzji. Co zwolennicy tej reformy wywodzą z tego, że trzeba w związku z tym ten tryb zmienić. Tylko proszę zwrócić uwagę, że najbardziej optymistyczne prognozy mówią o tym, że Ukraina, bo to o Ukrainę tu przede wszystkim chodzi, państwo duże i relatywnie zamieszkałe przez dużą grupę ludzi, Ukraina ma wejść do Unii w optymistycznym wariancie w roku 2030. Charles Michel w rozmowie z ukraińską prasą wczoraj powiedział, że ten rok 2030 to nie jest data wejścia Ukrainy, tylko to jest data, kiedy obie strony powinny być gotowe na przyjęcie Ukrainy. Bo sam proces wchodzenia Ukrainy oznacza również ratyfikowanie przez wszystkie państwa członkowskie decyzji w tej kwestii, co może potrwać kilka lat. Zobaczmy, ile czasu wchodzi Szwecja do NATO. To nie są proste procesy. Czyli mamy perspektywę optymistycznie bardzo licząc siedmioletnią, a realistycznie 10-letnią. I po to, żeby za 10 lat być może Ukraina weszła do Unii Europejskiej, my dzisiaj mamy gruntownie zmienić wszystkie zasady podejmowania decyzji, dlatego że być może za 10 lat trudniej będzie podejmować decyzje w obecnym trybie. No to jest argument bałamutny. Moim zdaniem tu w ogóle nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby Komisja Europejska miała możliwość nakładania europejskich podatków, bo Komisji Europejskiej brakuje pieniędzy. Ona nie jest w stanie nawet dzisiaj uruchomić tego funduszu, o którym już mówi od kilku miesięcy, pomocy dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro. Nie jest w stanie, bo państwa członkowskie nie chcą się zgodzić, żeby biurokracja brukselska dysponowała coraz większymi środkami. I tu nie chodzi o Polskę ani o Węgry. Przeciwnikami jest rząd Danii i Holandii. To są te państwa tak zwanej skąpej kiedyś czwórki. Teraz jakby to określenie już jest mniej aktualne, ale samo podejście do delegowania fiskalnych uprawnień się nie zmieniło. I tu chodzi o możliwość nakładania przez Komisję Europejską podatków poza kontrolą legislatyw państw członkowskich, czyli poza kontrolą obywateli, czyli poza procesem demokratycznym. No, geneza demokracji jest znana. Ona wzięła się z faktu, że płatnicy podatku nie chcieli, aby ktoś decydował za to, jak za nich, jakie podatki chcą płacić. Dzisiaj Komisja Europejska idzie w tę stronę. Pojawia się nowy kwestie strategiczne.
To jest taka fundamentalna sprawa. Pan redaktor słusznie wskazał, że od tego rozpoczęła się rewolucja amerykańska i powstanie Stanów Zjednoczonych w Ameryce, że no taxation without representation. Żadnych podatków bez zgody obywateli, na które te podatki miałyby być nakładane. Ten projekt, nie tylko tam o kwestii LGBT, nie tylko o kwestiach światopoglądowych, nie tylko o kwestiach polityki obronnościowej, polityki klimatycznej, ale także polityki fiskalnej, mówi, dając Komisji Europejskiej prawo zadłużania całej Unii Europejskiej bez de facto zgody państw członkowskich, czyli bez naszej zgody.
No tu nie chodzi o zadłużanie wyłącznie, tu chodzi po prostu nakładanie podatków europejskich, na przykład klimatycznych, o których się mówi, na przykład opodatkowania samochodów, które to opodatkowanie miałoby być zróżnicowane w świetle projektów w zależności od wieku tego pojazdu, co oczywiście jest na rękę bogatszym państwom Unii Europejskiej. No to jest dość jasne. Ale do tego dochodzą jeszcze kwestie natury strategicznej czy wojskowej, o czym ostatnio coraz częściej się w Europie mówi. A mianowicie mówi się o tym, że Europa powinna mieć zdolność do uprawiania jakby wspólnej, koherentnej polityki zagranicznej i w związku z tym polityki wojskowej. Dlatego, że tutaj ten argument, nazwijmy to taki praksologiczny, czyli dotyczący sprawności funkcjonowania, jest podnoszony. Problem tylko polega na tym, że budowanie jakiegoś tworu polegającego na wspólnej armii europejskiej jest procesem liczonym w dziesięcioleciach, a nie w ciągu kilku lat. A w związku z tym te propozycje czy ta retoryka, ona w gruncie rzeczy sprowadza się do jednego, a mianowicie do tego, żeby przyjąć jakąś formułę nadzoru i decyzji, która by się znajdowała w rękach urzędników europejskich i też polityków państw najsilniejszych w Unii, bo tu urzędnicy europejscy nie są jakimś samodzielnym bytem, chociaż mają własne interesy, tylko tu chodzi o interes Niemiec i interes Francji. I te państwa, które notabene albo rozbudowują swoje siły zbrojne, myśląc o zupełnie innych zagrożeniach niż wojna z Rosją, to jest przykład Francji, albo nie rozbudowują tych sił zbrojnych, albo robią to bardzo opieszale, to jest przykład Niemiec. Wydaje się, że oni chcą teraz mieć polityczny nadzór nad polityką zagraniczną i siłami zbrojnymi tych państw na wschodniej flance NATO, bo tutaj się realnie coś robi, które zmierzają do wzmocnienia potencjału. Ja uważam, że to jest związane z faktem, iż na zachodzie Europy obawiają się, iż taka uzbrojona wschodnia flanka NATO, w sensie politycznym związana ze Stanami Zjednoczonymi, no będzie prowadziła inną politykę, niż chciałby prowadzić Berlin i Paryż. I w związku z tym ja to oceniam, iż oni nie zarzucili myśli o jakiejś formule współistnienia czy współdziałania z Rosją. Chcą nas ubezwłasnowolnić, bo uważają, że nasza pozycja, mówiąc nasza, mam na myśli pozycję Europy Środkowej i Skandynawów, czyli tych państw, które realnie reformują swoje siły zbrojne, ta pozycja będzie siłą rzeczy rosła, a w związku z tym trzeba już dzisiaj, uwspólnotawiając te obszary, spowodować, iż decyzje będą podejmowane nie w Warszawie czy nie w Helsinkach, ale w Berlinie, czy w Paryżu, czy w Brukseli.
W krajach Europy Zachodniej, we Francji, Hiszpanii, nawet we Włoszech ta debata publiczna jest bardzo ograniczona. Ten projekt, który ja mam państwu przed sobą, ci, którzy nas widzą na YouTubie, to widzą, że to nie jest cały dokument. Ja mam wydrukowane tylko zmiany traktatowe bez opinii komisji odpowiednich Europarlamentu. Dokument dość obszerny, bardzo dużo zmian. W zachodniej Europie jest cisza, media tam to się nie zajmują, bo ich chyba są bardziej zunifikowane ich inne sprawy niż kwestie geopolityki, polityki obronności, polityki zagranicznej interesują. W Polsce jest inaczej, bo jest inny także system medialny, za co państwu dziękujemy. Szczególnie dziękujemy patronom Radia Wnet, patronite.pl/radiownet. Tam można, dzięki osobom, które tam są, można rozmów na temat najważniejsze słuchać i oglądać na kanale YouTube. Za to bardzo naszym patronom dziękuję. Wracając do samego traktatu, punkt 21 wzywa do ustanowienia Unii Obronnej, obejmującej jednostki wojskowe i stałą zdolność do szybkiego rozmieszczenia pod dowództwem operacyjnym Unii. Proponuje, aby wspólne zamówienia i rozwój uzbrojenia były finansowane przez Unię ze specjalnego budżetu podlegającego współdecyzji i kontroli parlamentarnej ze strony Parlamentu Europejskiego. Kropka. Panie redaktorze.
Tu mamy właśnie do czynienia z istotą tej propozycji. To znaczy, nie chodzi o to, żeby zwiększyć nakłady, ale żeby kontrolować politycznie te nakłady, które dzisiaj są realizowane czy ponoszone przez państwa, które wydają więcej niż 2% swojego PKB na bezpieczeństwo. To jest oczywiście ubrane w całą masę bardzo pięknych haseł, tylko realia są takie, że tak zwane europejskie zdolności do obrony to nie tylko jest mitologia, ale to są działania, które mogą ewentualnie, jeśli zostaną wdrożone, w co wątpię, przynieść skutek za lat 10 czy 15. No, tak zwany europejski czołg, nad którym wspólnie pracują Niemcy i Francuzi, on może wejść, to niedawno o tym mówił minister Pistorius, on może wejść do produkcji seryjnej gdzieś około roku 2035, a może 38. Podobna sytuacja wygląda, jeśli chodzi o tak zwaną wspólną inicjatywę obrony przestrzeni powietrznej, czyli tą kopułę rakietową, którą proponują tworzyć Niemcy. To też, jeśli w ogóle do tego dojdzie, ja jestem sceptyczny, ale zakładając, że dojdzie, to też będzie produkcja seryjna za lat 15. Czyli mamy w gruncie rzeczy podobny mechanizm jak w zakresie systemu głosowania. To znaczy mówi się, że będziemy budować wspólne zdolności obronne w najbardziej optymistycznych wariantach. To może się wydarzyć za lat kilkanaście, ale już dziś wspólnie też będziemy decydować o tym, na co Polacy, Szwedzi, Finowie czy Rumuni będą wydawali swoje budżety obronne i wspólnie mamy decydować, jak te siły zbrojne będą w ewentualnych sytuacjach kryzysowych używane. Tu o to po prostu chodzi. Tu chodzi o to, moim zdaniem, że państwa Europy Zachodniej spodziewają się pogorszenia sytuacji z Rosją. Spodziewają się, że w perspektywie lat 5, może 8, może dojść do jakiejś formuły wojny z Rosją. Nie wiadomo, czy o takiej skali intensywności, ale coś się pewnie zacznie dziać. I oni się obawiają, że ci wschodni Europejczycy i Skandynawowie będą chcieli po prostu walczyć o swoje ojczyzny, a jak będzie kontrola europejska nad siłami zbrojnymi naszych państw tego regionu, no to być może ta walka nie zostanie podjęta, tylko zostaną podjęte negocjacje jakieś w rodzaju tych, które miały miejsce w Mińsku w roku 2015. Moim zdaniem to jest tego rodzaju mechanizm i sposób rozumowania.
Co jest ciekawe, tego nie rozumieją albo nie chcą zrozumieć, albo rozumieją i celowo to robią przedstawiciele polskiej lewicy, bo oni zagłosowali w całości za, a politycy lewicy w polskim Sejmie bronili tego projektu, a na przykład skandynawska lewica, przedstawiciele europosłowie z partii albo nordyckiej lewicy, albo socjalistów, ale pochodzący z krajów naszego regionu, szczególnie ze Skandynawii, byli przeciwko, mimo że ich grupy polityczne głosowały za, co wskazuje, że tam jednak to rozeznanie i świadomość i być może patriotyzm jest większy niż na polskiej lewicy. Marek Budzisz, naszym gościem, powiedział pan o tej możliwej wojnie spodziewanej z Rosją, kłopotach z bezpieczeństwem, zagrożeniem bezpieczeństwa. No to nie sposób nie przytoczyć wypowiedzi Lloyda Austina, sekretarza obrony USA, który był niedawno w Rzeszowie, powiedział do amerykańskich żołnierzy, że mogą znaleźć się na linii frontu wojny za niedługo, że tak muszą swoją obecność w Polsce traktować. Przypadek przy pracy, nadmierna retoryka, czy powiedzenie prawdy, jak wygląda charakter obecności wojsk amerykańskich w Polsce? Panie redaktorze.
No to musimy mieć świadomość jednego faktu, a mianowicie Rosjanie dążą do odbudowy swojego potencjału wojennego i chcą to zrobić relatywnie szybko. Oni ponieśli znaczące straty, jeśli chodzi o potencjał sił lądowych. Jeśli chodzi o lotnictwo, marynarkę wojenną, ten poziom uszczerbku w ich zdolnościach jest mniejszy. Ale jeśli chodzi o potencjał sił lądowych, to tu mamy do czynienia z różnymi głosami eksperckimi, ale wszystkie właściwie mówią o tym, że w perspektywie 5 lat to jest ten czas, kiedy trzeba się liczyć z tym, iż Rosjanie będą mieli zdolności, jeśli chodzi o sprzęt, zdolności do rzucenia wyzwania państwom NATO w takim wymiarze wojennym, bo w wymiarze poniżej progu wojny kinetycznej to oni już rzucają to wyzwanie. No zobaczmy, co się dzieje na granicy z Finlandią, zobaczmy, co się dzieje na Morzu Bałtyckim, gdzie mamy do czynienia z serią podejrzanych incydentów polegających na uszkodzeniu infrastruktury krytycznej. W związku z tym ta presja ze strony Rosji już jest i ona będzie zdaniem właściwie wszystkich. Ja nie spotkałem się, a staram się czytać wiele tych głosów, nie spotkałem się z opinią, która by kwestionowała zdolność Rosji za lat 5, może 8, do rzucenia wojskowego wyzwania państwom Europy Środkowej, członkom NATO. Zdaniem większości analityków, ja podzielam ten pogląd, wrogiem Rosji jest NATO. Ukraina jest pewnym środkiem, żeby zwiększyć presję na wywieraną na NATO. No i musimy pamiętać, że wojna na Ukrainie nie zakończyła się. Jesteśmy bardzo dalekcy od zwycięstwa w tej wojnie. Oleksandr Litwinienko, szef wywiadu zagranicznego ukraińskiego, mówi, że jego zdaniem Rosja będzie w stanie odbudować swój potencjał wojskowy, równocześnie prowadząc wojnę na Ukrainie. To jest pewna nowa informacja, trzeba to poważnie potraktować, bo my myślimy, że wojna na Ukrainie blokuje czy uniemożliwia Rosji odtworzenie jej potencjału. Wcale tak być nie musi, a to oznacza, że to wyzwanie Rosja na to rzuci prędzej czy później. To na to trzeba być przygotowanym.
I o tym mówił Marek Budzisz, o tej gotowości. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na tej rozmowie mogli państwo wysłuchać dzięki wsparciu i hojności patronów Radia Wnet na patronite.pl/radiownet. W studiu jest Krzysztof Skowroński. Nie wiem, czy jest, ale nie ma już Marka Budzisza.
Tak, jestem, ale patrzę na zegarek, jest godzina 13, więc może tym razem punktualnie Jakub Duszak rozpocznie wiadomości.